Wywiad wnet.
A gościem poranka wnet jest Henryk Kowalczyk, minister środowiska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dobry, witam państwa.
Wczoraj, grubo po pierwszej w nocy, marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła przerwę w obradach do 15 października, czyli na dwa dni po wyborach. Po co?
No przede wszystkim po to, żeby posłowie mogli spokojnie prowadzić kampanię wyborczą. Takie zresztą były głosy z wielu miejsc. Jest kampania wyborcza dość krótka, bo termin wyborów jest we wczesnym możliwym terminie.
Najwcześniejszym.
Najwcześniejszym właśnie. Stąd myślę, że zamiast tutaj siedzieć w Sejmie i czasami udawać, że się pracuje, bo wczoraj też niewiele osób było na sali. Gdzieś tam wszyscy biegają. Więc niech kampanię wyborczą prowadzą spokojnie.
75 posłów Prawa i Sprawiedliwości nie brało udziału w głosowaniach.
Właśnie, ale
na
to nie
230
tylko.
Paru, a opozycji nie było 65. Zresztą, gdyby opozycja była w całości, to by odrzuciła wasz wniosek o przerwę i parlament by obradował dalej.
No właśnie, czyli to widać bardzo wyraźnie, że jednak kampania wyborcza bardzo mocno ruszyła. Trudno się dziwić, bo jest krótka. Wobec tego w sposób naturalny jest, aby już spokojnie dokończyć te wszystkie rzeczy, które zostały rozpoczęte, prace w Sejmie rozpoczęte zostały nad nimi.
Tylko co to świadczy o państwa stosunku do parlamentu, do Sejmu, skoro kampania wyborcza, no rzecz nie najważniejsza, jest wyżej niż prace parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej niedawno obchodziliśmy 550-lecie, jeden z najstarszych parlamentów w Europie.
To jest tak, że kampania wyborcza też jest ważna, to jest spotykanie się z ludźmi i to wcale nie jest na próżno. No choćby ja podam taki przykład. Spotykam się z ludźmi i ogłosiliśmy program Mój Prąd. W programie Mój Prąd jest propozycja dla dofinansowania paneli fotowoltaicznych. I otóż była taka niekonsekwencja. Panele fotowoltaiczne zainstalowane na budynku mieszkalnym mają VAT 8%, a na budynku gospodarczym bądź poza budynkiem, czyli w ogródku, mają VAT 23%. No, dzięki takim spotkaniom właśnie wczoraj żeśmy to naprawili, czyli ujednoliciliśmy podatek VAT na 8% dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych.
Tylko pytanie, czy to wszystko musi dziać się kosztem Sejmu, bo coraz bardziej mamy wrażenie, my dziennikarze sejmowi, pewnie część opinii publicznej, że państwo Sejm traktujecie jako atrapę i maszynkę do głosowania.
No, Sejm zawsze jest miejscem głosowania, to taka jest natura demokracji.
Ale też powinien być miejscem debaty i wykuwania się pomysłów.
Jest miejscem debaty. Natomiast w momencie, kiedy byłaby taka duża przerwa w legislacji pomiędzy wczorajszym czy dzisiejszym posiedzeniem, a początkiem następnej kadencji, bo ona niestety będzie bardzo późno się rozpoczynała, ona będzie w połowie listopada się rozpoczynała dopiero, to myślę też nie jest dobre. Jest wiele problemów, które trzeba rozwiązać.
Ale pan minister jest pewien i ma zapewnienie marszałka Sejmu i kierownictwa partii, że to posiedzenie kontynuowane już po wyborach nie będzie miało jakichś nowych punktów, że państwo nie wprowadzi jakiejś rewolucyjnej ustawy jeszcze w starym składzie, a nowy będzie czekał na zaprzyjrzenie.
Żadnych rewolucji mogę zapewnić nie będzie, to jest pewne.
Ale nowych punktów też nie?
Nowe punkty to mogą się pojawić, czy poprawki do jakichś ustaw, czy coś takiego.
Bo to już będzie Sejm bez mandatu demokratycznego, to już będzie Sejm...
No. Natomiast nie będzie żadnych tutaj rewolucyjnych, ani nawet żadnych istotnych zmian, tak bym to powiedział.
Rewolucja w płacy minimalnej 4000 zł od 1 stycznia 2024 roku. To jest dobry pomysł?
To jest bardzo dobry pomysł, dlatego że w momencie, jeśli chcemy mówić o tym, że doganiamy Europę Zachodnią w płacach, w utrzymaniu, to wtedy w tych środkach na utrzymanie rodzin, to płaca minimalna musi nadążać za przeciętną, po pierwsze. Ona zresztą przeciętna też bardzo szybko rośnie. I żeby nie było rozwarstwienia społecznego, tak jak to bywało już poprzednio, to płaca minimalna musi nadążać. Stąd myślę, że...
Ale w tej kadencji nie nadążała. W tej kadencji płaca minimalna cały czas była około 47% płacy średniej i nie rosła w stosunku do niej, do płacy średniej.
Dlatego, że rosła płaca minimalna i to bardzo znacząco przez nasz okres rządów.
Też rosła.
Urosła od 1700 do
50 do 2250.
Tak, i to pokazuje, że to tempo było jeszcze zbyt wolne, wobec tego jeszcze trzeba przyspieszać. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie w obecnym sytuacji na rynku pracy, kiedy bezrobocie jest 5%. płaca minimalna jest, wzrost płacy minimalnej jest niezwykle potrzebny.
Pytanie dlatego, bo pan minister kiedyś zarządzał Komitetem Stałym Rady Ministrów i pracował nad systemem podatkowym, między innymi jednolita danina to był pański pomysł, stąd w tym systemie podatkowym pan siedzi.
Tak, no jednolita danina to był mój pomysł i mam nadzieję, że jest w części przynajmniej wykorzystywany, bo w tej chwili w programie Prawa i Sprawiedliwości mówi się o tym, żeby wprowadzić obciążenie ZUS-u od dochodu, a nie od przychodu i nie ryczałtowe, tak jak to było, jak jest do tej pory jeszcze niestety, czyli ten pierwszy ZUS ponad 1300 zł jest dla działalności gospodarczej bardzo duży.
A co pan powie przedsiębiorcom, którzy się niepokoją i mówią, ja nie dam rady zapłacić już w przyszłym roku moim pracownikom 3000, bo po prostu nie mam tylu pieniędzy w firmie, nie mam tych przychodów.
Przedsiębiorcy mówią o tym, że dla fachowca, dla pracownika stałego, trwałego, to nie jest problem. Jedyny problem, o którym mówią, to może płaca minimalna dla osób, które zaczynają pracę i są na okresie próbnym. Może to jest jedyny problem, ale to o tym będziemy rozmawiać dopiero w roku następnym, jak będziemy mówili o płacy 3 czy 4 tysiące. Natomiast jeśli chodzi o 2600, to tutaj takiego problemu nie ma.
No ale w ramach prac programowych w partii pan taki postulat podnosi, jest możliwość, żeby ta płaca była inna dla osób najmłodszych wchodzących na rynek pracy, a inna dla osób już doświadczonych, z pełnym doświadczeniem?
Znaczy, takie dyskusje wewnątrz partii trwają. Ja o tym mówiłem, tym bardziej, że osoby młode, które do 26 roku życia mają z kolei też zerowy podatek PIT, więc tu w tym przypadku można to rozważyć.
I to jest rozważane?
To jest rozważane.
I to jest możliwe, że to nie będzie liniowa 3000 stawka płacy minimalnej.
Natomiast...
Dobrze rozumiem pana ministra?
To nie jest mój resort, więc nie chcę się tu wypowiadać. Natomiast
ale jest pan czołowym politykiem PiS-u, odpowiedzialnym za program.
Takie warianty trzeba rozważyć.
Trzeba rozważyć. Przejdźmy do importu śmieci. Opozycja mówi, że importujemy coraz więcej odpadów do Polski. To potwierdzają liczby, prawie 500 000 czy miliarda ton. Ja już się gubię w tych liczbach odpadów do Polski. Wjeżdża jest to więcej niż rok temu. Dlaczego?
To jest odrobinę więcej niż rok temu, ale wydanych zezwoleń, bo nie wjeżdża. Bo i to nie są śmieci, tylko surowce wtórne. Natomiast za czasów opozycji obecnej wjeżdżało 1,5 miliona. Teraz jest to 400,000+ wydanych zgód. Przede wszystkim wprowadziliśmy zakaz sprowadzania odpadów komunalnych i tych, które pochodzą z przetworzenia odpadów komunalnych, a więc już nie mamy tego typu śmieci, które są problemem. Trudno zabronić komuś, jeśli ktoś wprowadza złą, bo to jest tak naprawdę oszczędzanie naszego potencjału i dostarczanie surowców. Więc to są tego typu odpady, które definicja odpadów jest szeroka.
Ale to już pan minister jest pewien, że nie są to odpady, które wjeżdżają na nasze śmietniska, wysypiska śmieci i potem płoną po jakimś czasie? Ja
jestem pewien, że nie są to odpady, nie są te odpady, dlatego że te odpady mają wprost ustawowy zakaz wjazdu do Polski. Odpady komunalne i pochodzące z przetworzenia odpadów komunalnych.
W zeszłym roku się pokazało, że były zakazy, ale była też praktyka, która od tych zakazów daleko odbiegała.
Od momentu, kiedy znowelizowaliśmy ustawy odpadowe i Inspekcję Ochrony Środowiska w lipcu ubiegłego roku, takich praktyk nie ma, chociaż oczywiście są próby. Nie ukrywam, że są próby. Choćby przykład próby sprowadzenia odpadów komunalnych z Wielkiej Brytanii kontenerami, przypłynęły statkiem, ale skutecznie odesłaliśmy. Zresztą odesłaliśmy w tym momencie, już w tym roku, ponad 5000 ton odpadów z powrotem.
Ale ta liczba zgód nie będzie się zmniejszać, bo to jest surowiec, jak rozumiem. I tutaj pan minister nie będzie oponował.
Jeśli to jest surowiec i jesteśmy w stanie to sprawdzić, a sprawdzamy bardzo skutecznie, to oczywiście tego surowca trudno zakazać wprowadzania. Zresztą to jest z punktu widzenia środowiskowego wręcz nawet korzystne. No po co korzystać i w hutach wytapiać z rudy żelazo, kiedy można sprowadzić w postaci złomu.
Czyste powietrze, program rządowy, który miał uzdrowić sytuację w polskich miastach i nie tylko, żebyśmy oddychali powietrzem czystszym, ma być zmieniony gruntownie. Tak zapowiedział minister Woźny.
Znaczy gruntownie to nie, natomiast oczywiście poszerzamy kanały dystrybucji, to jest oczywiste.
30 000 wniosków z akceptacją rządową. To chyba kropla w morzu potrzeb. Wniosków o dofinansowanie wymarczy za to.
60 tysięcy wniosków wpłynęło.
Ale rozpatrzonych jest tylko
30 tysięcy. Jest ponad 40 tysięcy już rozpatrzonych, bo tak tyle jest decyzji WFOŚ-ów. To ten proces trwa na bieżąco. Nie przekraczamy terminu założonego w programie, czyli 90 dni roboczych. Więc program przebiega sprawnie, ale oczywiście poszerzamy kanały dystrybucji.
Ale to już od 40 tysięcy decyzji, w tym 30 parę pozytywnych, to jest pana ministra to zadowala? To jest taka skala ingerencji w
ocieplenie? Oczywiście, że nie zadowala, dlatego też poszerzamy kanały dystrybucji. Między innymi jednym z nich jest już kanał poprzez samorządy. Ponad 400 samorządów podpisało porozumienia, współpracując z wojewódzkimi funduszami w dystrybucji tych środków, przyjmowaniu wniosków i tak dalej. Będziemy otwierać się na kolejne kanały dystrybucji, między innymi na banki. Szczególnie tutaj banki będziemy chcieli zaangażować w tej części pożyczkowej, bo program Czyste Powietrze to jest dotacja, ale i możliwość uzyskania pożyczki.
Każda osoba, która ma w domu stary kocioł węglowy, będzie mogła przyjść i powiedzieć, ja chcę go wymienić i fundusz mu dopłaci tym albo innym kanałem dystrybucji.
Tak jest, to może być pewna ta osoba. Program jest 10-letni, spokojnie, ale ja bym radził nie czekać przez 10 lat, lepiej wcześniej to zrobić, oszczędzać na ogrzewaniu, bo to nie jest tylko odmiana pieca.
Jak ktoś zarabia 100 tysięcy miesięcznie, też może przyjść do NFOŚ-u i dostać pieniądze?
Nie, to on, jak ktoś zarabia 100 tysięcy miesięcznie, to on korzysta z ulgi podatkowej 32%.
Do jakiego progu mniej więcej dochodowego osoba powinna rozpatrzeć NFOŚ, a pod jakim
generalnie iść na generalnie ulgę? Do 1600 na osobę to jest to dotacja NFOŚ-u, powyżej 1600 to jest, w zależności też od dochodów, jeśli jest to dochód jeszcze niewiele ponad 1600, to
jak wzrośnie płaca minimalnie do 4000, to już każdy będzie miał 1600 na osobę w domu.
No nie, bo jeszcze to jest 500 plus. Bo to jest dochód netto i liczone jest co najmniej cała rodzina, a 500 plus nie wlicza się do tego dochodu.
Czyli jeszcze po podwyżce płacy minimalnej będzie ktoś, kto będzie mógł skorzystać z tego programu.
Ale też nie ukrywam, że przy rosnącym poziomie płac też powinna ulec modyfikacja progów dochodowych w tym programie. To jest oczywiste.
Temat, który znikł na chwilę z pierwszych stron gazet, czyli ASF. A on mimo to cały czas się rozszerza, cały czas mamy kolejne padłe dziki, które są znajdowane z tą chorobą.
No niestety chorobę ograniczyliśmy, jak gdyby zamknęliśmy ją na obszarze, nie rozprzestrzenia się, jeśli chodzi o obszar, kolejne obszary. Natomiast no, w tym obszarze niestety ta choroba występuje, nie udało się jej zlikwidować i myślę, że nie uda się przez najbliższy czas.
To się stanie z hodowlami trzody chlewnej we wschodniej Polsce?
Hodowle niestety muszą wykonywać bardzo rygorystyczne zasady bioasekuracji. A to, że udaje się to dobrze nad tym panować, to świadczy tyle, że przypadków hodowli trzody nowych ognisk ASF-u w tym roku jest o połowę mniej niż w ubiegłym.
Czyli, dlatego, bo nie ma trzód chlewnych na wschód od autostrady A1.
Są. Nie przesadzajmy. Jakby nie było, to w ogóle nie byłoby problemu. Skoro są przypadki, to znaczy, że są hodowle. Więc jest połowa mniej ognisk, czyli skuteczność bioasekuracji, ale też i połowa, znaczy nie połowa, no mniej występujących ognisk u dzików, stąd mniej możliwości rozprzestrzeniania się, ale do zera na pewno będzie trudne do eliminacji.
Akcja planowych odstrzałów dzików we wschodniej Polsce będzie w tym roku kontynuowana, tak jak w zeszłym?
Będziemy myśleli o różnych tego typu rozwiązaniach, ale to nie będą żadne akcje.
I jeszcze temat Wisły nam się został do omówienia. Pan minister ma już wiedzę, co się dzieje w ratuszu, jakie są plany prezydenta Trzaskowskiego co do naprawy tej usterki pod Wisłą.
Nie wiem precyzyjnie, co się dzieje w ratuszu, dlatego że te plany się zmieniają. Raz naprawa tych rurociągów w tunelu, innym razem pomysły układania na moście północnym.
To jest najnowszy pomysł, żeby stały awaryjny rurociąg.
Awaryjny, więc te plany się zmieniają, więc nie chcę tutaj mówić o tych planach. Dla mnie najważniejsze jest to, że dzięki bardzo sprawnej akcji wojska i Wód Polskich, czyli wybudowania tego rurociągu tymczasowego, ścieki zaprzestają pływać do Wisły i to jest najważniejsze.
Ale warszawski ratusz mówi, kiedy uda się to naprawić, kiedy będzie pewność, że już nie na moście pontonowym, tylko normalnie, jak pan Bóg przykazał, ścieki będą płynąć do oczyszczalni, a potem do rzeki.
No, mówi o kilku tygodniach, kilku miesiącach, natomiast nie ma konkretnych rozwiązań, nie ma konkretnych projektów. My ze strony rządowej zrobiliśmy, co było możliwe, czyli w bardzo szybkim tempie zbudowaliśmy taki awaryjny rurociąg i dzięki temu ścieki nie będą płynąć
jaki jest
do Wisły.
Stan Wisły? Pan minister dostał na swoje biurko raport, no jakie są szkody środowiskowe?
No niestety, co do oszacowania pełnych szkód przyjdzie czas, natomiast cały czas woda w Wiśle przekracza normy zanieczyszczeń i te szkody będą widoczne. Do tej pory były to na początku, teraz już jest to praktycznie na całym odcinku Wisły do Gdańska. Nawet zaniepokojony rząd szwedzki.
Czyli afera się rozlewa także poza granicę Polski.
Wpływały ścieki, już wpłynęły do Bałtyku, wobec tego zaniepokojony rząd szwedzki zażądał od nas wszelkich danych, informacji, badań wód Bałtyku, szczególnie przy wylocie Wisły. Oczywiście jesteśmy otwarci i współpracujemy w tym zakresie, także jest to bardzo poważna sprawa.
A czy Wody Polskie albo inna instytucja będzie miała jakieś kwestie co do odszkodowania od ratusza warszawskiego, jakieś prośby, żeby ratusz zapłacił za szkody nie tylko na swoim terenie, ale także na terenie całej Dolnej Wisły,
są to środkowej. Za wprowadzone ścieki do wód, przekraczające stosowne parametry, są odpowiednie, można powiedzieć, podwyższone opłaty. No, żeby nie nazywać tego wprost kary, ale tak to jest, więc to jest uregulowane. Czyli są parametry
przekroczenia. Czyli my wszyscy zapłacimy jako warszawiacy za tą awarię, za tą niefrasobliwość ratusza.
No niestety będzie koszt wodociągów polskich. Więc kto korzysta z warszawskich wodociągów, będzie to jego kosztem.
Powiedział Henryk Kowalski, minister środowiska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mam godzinę 8:16. No teraz pora na Częstokraj, zaraz po Częstokraju wracamy do twierdzy Brześć.